Witamy Państwa w kolejnym odcinku Ewangelii dla sceptyków, w którym będziemy zastanawiać się nad obowiązkiem przebaczania, a w studiu Radia Rodzina ksiądz profesor Mariusz Rosik. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa.
Tekst, na którym się dziś skupimy, jest bardzo krótki, więc pozwolę sobie go na początek przeczytać, żeby było nam łatwiej. Pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 18. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Czy Piotr pyta o konkretną liczbę sytuacji, w których ma przebaczyć, czy tę liczbę 7 trzeba traktować symbolicznie?
Oczywiście Piotr nie pyta o konkretną liczbę. Wiemy, że w myśleniu i mentalności żydowskiej 7 jest liczbą, która wskazuje na pełnię, na doskonałość, czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy chcieli przełożyć to na nasz współczesny język, Jezus słyszy od Piotra pytanie, czy należy przebaczać zawsze.
Skoro Piotr pyta, czy trzeba przebaczać zawsze, to co oznaczają słowa Pana Jezusa, ta podwojona 7?
Że więcej niż zawsze. Niektórzy tłumacze, proszę Państwa, bo mamy akurat taką możliwość, taki język grecki w tym miejscu pozwala, tłumaczą tę odpowiedź Jezusa w taki sposób. Należy przebaczać 77 razy albo należy przebaczać 70 razy 7. Oba te tłumaczenia są właściwe, jeśli chodzi o językoznawstwo. Natomiast z punktu widzenia symboliki oznacza to po prostu, że chrześcijanin ma obowiązek stałego przebaczania zawsze wyrządzonych mu krzywd.
Dlaczego o przebaczeniu mówimy w ogóle przy użyciu liczby? Czy pojawiły się jakieś nauki dotyczące tego, ile razy powinniśmy przebaczać?
Jezus przeciwstawia się tutaj troszkę nauce rabinów, którzy w jego czasie nauczali, że przebaczać należy 3 razy, a później raczej zachęcali do tego, aby zerwać kontakt z taką osobą, która się nie poprawia.
Czy możemy powiedzieć, że przebaczenie to nieodłączny element nauczania Pana Jezusa? Czy Pan Jezus przebaczał zawsze i każdemu?
Popatrzmy, że Jezus przebacza i uczy przebaczać. Do człowieka sparaliżowanego, zanim go uzdrowił, powiedział: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Kobiecie cudzołożnej powiedział: ja cię nie potępiam, i jeszcze był na tyle delikatny, że aby jej nie zawstydzić, nie patrzył jej w oczy, tylko pochylił się i pisał palcem po ziemi. Później, gdy uczył nas, w jaki sposób się modlić, mówił: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, przebacz nam, jak i my przebaczamy tym, którzy nam zawinili. Później właśnie Piotrowi tłumaczył, że przebaczać trzeba 77 razy, czyli zawsze, i sam te słowa zastosował w swoim życiu, gdy modlił się za swoich oprawców na drzewie krzyża, wołając: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Na czym polega przebaczenie?
To trudna decyzja. Przede wszystkim trzeba nam sobie uświadomić sprawę, że przebaczenie nie jest kwestią emocji, ale kwestią naszej decyzji i naszego języka. Co to oznacza? Oznacza to, że przebaczyć to nie znaczy polubić kogoś, kto nas krzywdzi. To nie znaczy mieć pozytywne emocje wobec kogoś, kto nas skrzywdził, zwłaszcza jeżeli to nie jest jakaś sytuacja, która miała miejsce 1 raz dawno temu i już jest miniona. Ale czasem tak się zdarza, że ktoś na przykład na co dzień jest zmuszony pracować, żyć z osobami, które nie liczą się z Bożym prawem i które tylko szukają okazji, aby jakoś dopiec złym słowem, okazać złośliwość. Nie można emocjonalnie lubić kogoś takiego. Jezus jednak wzywa do przebaczenia. Przebaczenie jest decyzją, która mówi: nie chcę zemsty, nie szukam odwetu. I po takiej decyzji bardzo często, jeżeli ją podejmiemy szczerze przed Panem Bogiem, zaczynają się zmieniać nasze uczucia, zaczynają się przeradzać właśnie, powiedzmy, z gniewu, ze złości, które jest takim naturalnym odruchem wobec zła nam rządzonego. Zaczynamy raczej odczuwać litość i współczucie wobec kogoś takiego, kto nas krzywdzi, bo tak... Myśląc logicznie, jeżeli ktoś nie potrafi żyć inaczej, jak tylko zadając ciosy na lewo i prawo, to pewnie sam czuje się skrzywdzony, odepchnięty, samotny i ktoś taki jest godzien naszego współczucia. Tak więc najważniejsza jest nasza decyzja rezygnacji z zemsty i nieszukania odwetu, a później po takiej decyzji bardzo często rozpoczyna się proces zmiany naszych emocji, a jeszcze trudniejsze w tym procesie przebaczania jest kwestia naszego języka. Przebaczyć drugiemu to tak, jakby mu powiedzieć: nie będę już o tej sytuacji rozmawiał ani z tobą, ani z innymi ludźmi, co najwyżej z Panem Bogiem na modlitwie, ani też nie wykorzystam tej sytuacji nigdy przeciwko tobie. I to jest, myślę, najtrudniejszy krok w przebaczaniu.
Bardzo piękny. Myślę też, że często mamy takie poczucie, że przebaczając robimy coś dobrego dla drugiego człowieka, dla człowieka, który wyrządził nam jakąś krzywdę i w naszej opinii pewnie na to nie zasługuje. A przecież przebaczenie komuś, kto nas skrzywdził, uwalnia zranienia nasze serca i robimy też coś dobrego dla siebie.
W Los Angeles na jednym z uniwersytetów powstał na psychologii doktorat na temat przebaczania, ale tak sobie myślę, że nawet nie trzeba doktoratu, żeby dojść do takich wniosków, jakie zawarto w konkluzji, a mianowicie, że brak przebaczenia tak naprawdę nie wyrządza zła temu człowiekowi, który nas skrzywdził, czy często nasz brak przebaczenia takiej osobie nie powoduje, że ona się zmienia, ale brak przebaczenia niszczy nas samych od wewnątrz. Najpierw sprawia, że stajemy się tacy zgorzkniali, zamykamy się w sobie, trudniej nam o właściwe relacje miłości, przyjaźni z innymi ludźmi, trudniej zaufać drugiemu człowiekowi, a ostatecznie też trudniej się modlić i otworzyć swoje serce przed Panem Bogiem. Innymi słowy, nie warto nie przebaczać.
A co zrobić w sytuacji, gdy jednak nie potrafimy przebaczyć? Czy są jakieś kroki, których wykonanie byłoby nam pomocne?
Myślę, że można by pokusić się o próbowanie utworzenia takiego schematu, według którego można by starać się decyzję o przebaczeniu zaprowadzić w swoje życie. Ten schemat jednak nie musi być sztywny. Myślę, że takim pierwszym krokiem, aby przebaczyć drugiemu człowiekowi wyrządzone nam zło, jest najpierw uświadomienie sobie faktu, że ja sam jestem grzesznikiem i Pan Bóg mi przebaczył zupełnie za darmo, choć na to nie zasługuję. Czyli świadomość tego, że Bóg w zupełnie darmowy sposób okazuje mi miłosierdzie i przebaczenie. To ono leży u podstaw naszego przebaczania drugiemu człowiekowi. Drugim krokiem jest właśnie decyzja, nawet wbrew naszym emocjom, wbrew naszym uczuciom wobec tego człowieka, który nas skrzywdził. Niedawno ukazała się w Polsce taka piękna książka Corneli ten Boom, holenderskiej pisarki, która zmarła niedawno, już w podeszłych latach, a która w czasie II wojny światowej wraz ze swoją siostrą dostała się do obozu jenieckiego w Ravensbrück. Obie dziewczyny wtedy, 22-letnie mniej więcej, zostały skazane za to, że ukrywały w swoim domu Żydów. Elisabetta ten Boom tam zginęła, natomiast jej siostra, Cornelia, właśnie została uwolniona. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że gdy została już po wojnie, po wielu latach znaną pisarką, książka, o której mówię, nosi tytuł Bezpieczna kryjówka, została zaproszona na odczyt do Heidelbergu, na tamtejszy uniwersytet. Po jej wykładzie w Niemczech podszedł do niej starszy już mężczyzna i powiedział: byłem jednym z oprawców w obozie, w którym zginęła pani siostra, i wyciągnął do niej rękę. Cornelia ten Boom podpisuje tę sytuację, że od razu w jej sercu pojawił się gniew, złość, pomyślała, może to on bezpośrednio jest odpowiedzialny za śmierć mojej siostry. Ale kiedy podała mu dłoń, to cała ta fala nienawiści opadła i poczuła tylko wielką litość dla tego starego człowieka, który tak naprawdę przegrał swoje życie. Popatrzmy więc, że podjęła decyzję, a dopiero później zaczęły się zmieniać emocje wobec tego człowieka. Czyli tym drugim krokiem, po uświadomieniu sobie tego, że otrzymujemy przebaczenie od Pana Boga, jest nasza decyzja o przebaczeniu nawet wbrew naszym emocjom. Krok trzeci to zastosowanie tego, do czego zachęca nas Jezus. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ta modlitwa winna być tak usilna i trwać tak długo, aż właśnie zobaczymy, że nasze emocje, uczucia wobec tych osób, które nas krzywdzą, zaczynają się zmieniać, kiedy zamiast gniewu czy złości czujemy raczej litość czy współczucie. I wreszcie czwarty krok to wytrwanie w postawie przebaczenia. Przebaczenie jest decyzją, czyli jednorazowym aktem, ale w decyzji tej trzeba wytrwać, czyli nie uciekać od niej.
W ostatnim odcinku, na koniec audycji, mówiliśmy o tym, że naszym zadaniem jest uczyć się mądrego miłosierdzia. Dziś myślę, że na koniec możemy życzyć wszystkim i Państwu, a także nam, podejmowania mądrych decyzji i uczenia się przebaczenia. A o tym, jak przebaczać i do czego zachęcał Pan Jezus, opowiadał ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Gorąco dziękuję.
W kolejnym odcinku Ewangelii dla sceptyków będziemy przyglądać się uzdrowieniu trędowatego. Serdecznie zapraszamy.